The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 11, czas na polski program radiowy. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Program przekazywany jest jak zwykle ze stacji WWDB na falach 860 AM. Słońce wzeszło o godzinie 7.03, zajdzie o 18.32, a więc dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 29 minut. Zaś imieniny obchodzą Amelia, Justyna, Marek, Maria i Mirella. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom składamy najpiękniejsze życzenia spełnienia Państwa absolutnie wszystkich marzeń i dobrego zdrowia. A powiedzenie jest następujące. Powiedzenie na dzień dzisiejszy. Prawdziwie wolny jest tylko ten, kto ma moc przebaczania. Przebaczanie to najpiękniejszy dar, jaki dostał człowiek od Boga. A powiedział to Jan Paweł II.
Pamiętaj to, co masz. Ta chwila jest na chwilę. Może kiedyś będzie lepiej nam. Skończy się noc. Niewidzialni bądźmy znów. Na chwilę zostań tu. Chwila jest na chwilę. Uśmiech do tych. Tylko moment trwa. Tyle co noc. Niewidzialni bądźmy znów. Czas nas nie zna.
niewidzialni i zespół Blue Cafe. A kurs dolara w Polsce wynosi 3,93 zł, ropa Brent w górę nawet o 2%, 79,61, WTI 76,09. Eksperci twierdzą, że jest to związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie i groźbą wybuchu tam szerszego konfliktu. A złoto 2678,60. A teraz nasze kalendarium. 1477 założono Uniwersytet w Uppsali. Jest to najstarsza uczelnia w Szwecji i krajach skandynawskich. 1571 odbyła się bitwa morska pod Lepanto między Turcją a Ligą Świętą. Zakończyła się zwycięstwem koalicji antytureckiej. 1620 podczas odwrotu wojsk polskich spod Cecory zginął Stanisław Żółkiewski, hetman koronny Rzeczpospolity Obojga Narodów. 1913 w fabryce samochodów Forda w Highland Park w stanie Michigan zainstalowano pierwszą ruchomą taśmę montażową o długości 250 stóp. Dzięki temu wyprodukowanie jednego samochodu trwało niewiele ponad 3 godziny, a tempo produkcji wzrosło o 3500%. Autorem pomysłu był założyciel fabryki Henry Ford, uważany za twórcę masowej motoryzacji. 1918 Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała manifest do narodu polskiego, formułujący zasady niepodległości Polski na podstawie 13 punktów orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona i zapowiadający odbudowę państwa, cytuję, obejmując wszystkie polskie ziemie z dostępem do morza. 1919 powstało Królewskie Towarzystwo Lotnicze KLM, holenderskie linie lotnicze i jest to najstarsza linia na świecie. 1920 w Suwałkach została podpisana umowa polsko-litewska, wytyczająca tymczasową linię demarkacyjną na spornych terenach. Wileńszczyzna przypadła Litwie. 1940. W nocy na 8 października oddziały dywersyjne Armii Krajowej przeprowadziły akcję o kryptonimie Wieniec, polegającą na wysadzeniu torów kolejowych na 6 liniach komunikacyjnych wokół Warszawy. 1943. W Łagrze w Kotołas w obwodzie archangielskim mają 44 lata zmarł Eugeniusz Bodo, właściwe nazwisko Eugeniusz Bodo Junot. Amant przedwojennego polskiego kina, pisarz, producent filmowy i piosenkarz. 1944 w obozie Auschwitz-Birkenau doszło do największego w historii obozu buntu. Zginęło 451 więźniów. 1949 na obszarze radzieckiej strefy okupacyjnej proklamowano Niemiecką Republikę Demokratyczną. 1951 Józef Stalin ogłosił, że ZSRR jest w posiadaniu bomby atomowej. 1965 początek eksodusu Kubańczyków do Stanów Zjednoczonych. Celem unormowania żywiołowych ucieczek z wyspy, na przykład łodziami wiosłowymi. Waszyngton 1 grudnia 1961 roku otworzył most powietrzny. 1985. Palestyńscy terroryści uprowadzili na Morzu Śródziemnym włoski statek Aquila Lolo z 400 pasażerami na pokładzie. 9 października porywacze poddali się władzom egipskim w zamian za wolne opuszczenie kraju. 2001. Stany Zjednoczone ze wsparciem koalicjantów rozpoczęły atak na bazy Al-Kaidy w Afganistanie, dając początek 20-letniej wojnie. 2003. Znany aktor Arnold Schwarzenegger został gubernatorem Kalifornii. 2006. Została zamordowana Anna Politkowska, rosyjska dziennikarka znana ze swego krytycznego stosunku do rządu Władimira Putina. 41 tysięcy Palestyńczyków. Rok 2023. Bojówkarze Hamasu przeprowadzili serię skoordynowanych ataków na Izrael, w którym zginęło 1200 osób, a ponad 250, konkretnie 251, zostało wziętych do niewoli. W wyniku działań odwetowych sił izraelskich zginęło ponad 41 tysięcy Palestyńczyków.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczony adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215 739 66 24. 215 739 66 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Polscy żołnierze nie wycofują się z Libanu. Izrael skierował do ONZ żądanie usunięcia wojsk międzynarodowych z tego państwa. Wniosek Izraela został odrzucony przez ONZ. Tak mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
Ultimatum od Izraela, właściwie wniosek, który został odrzucony. Tak? Tutaj no, nie ma takiej decyzji na samej szczeblu UNIFIL-u o tym, żeby jakiekolwiek siły wycofywać z Libanu. Nie ma też takiej decyzji, jeżeli chodzi o polskich wojskowych, bo taka decyzja musi być podjęta na szczeblu polityczno-wojskowym. Natomiast żołnierze pozostają i wykonują swoje zadania mandatowe w takim zakresie, jak mogą.
Żołnierze pełniący misje w Libanie mają rekomendację, by bez potrzeby nie opuszczać bazy podczas nalotów i ataków rakietowych. Żołnierze sił pokojowych mają przebywać w schronach. Izrael upamiętnił rocznicę ataku Hamasu na południe tego kraju. Główne obchody odbyły się na pustyni Negev, gdzie 7 października 365 osób zostało zamordowanych podczas festiwalu muzycznego. Rok po tamtych wydarzeniach Izrael prowadzi wojnę także na północy przeciw libańskiemu Hezbollahowi.
7 października to blizna na człowieczeństwie, mówił prezydent Izraela Isaac Herzog. Świat musi zdać sobie sprawę i zrozumieć, że aby zmienić bieg historii i przynieść regionowi pokój i lepszą przyszłość, musi wspierać Izrael w walce z jego wrogami. Tymczasem nie ustają izraelskie naloty na Bejrut. Ich celem ma być Hezbollah, ale mieszkańcy libańskiej stolicy mówią, że to wojna, która została im narzucona. Jesteśmy dorośli, potrafimy poradzić sobie z brakiem snu, głodem i pragnieniem, ale nasze dzieci nie mogą tego znieść. Powiedziała Hassani, która musiała opuścić swój dom. Na izraelskie ataki i operację lądową Hezbollah odpowiada rakietami. Dziś wystrzelił ponad 35 pocisków. Karol Darmoros, Polskie Radio.
Dwóch amerykańskich naukowców zostało laureatami tegorocznego Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Decyzję ogłosiła w Sztokholmie Akademia Karolińska, a ogłosił ją sekretarz Thomas Perlman.
Victor Ambros and Gary Ravkin.
Dr. Ambrose i Gary Ravkin zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie filozofii, fizjologii lub medycyny za odkrycie mikroRNA i jego roli w tworzeniu genów. Ogłaszanie laureatów w tej dziedzinie rozpoczyna tak zwany Tydzień Noblowski. W kolejnych dniach poznamy laureatów z fizyki, chemii i literatury, a w piątek w Oslo ogłoszony zostanie laureat pokojowego Nobla. W poniedziałek Bank Szwecji poinformuje, kto otrzyma Nagrodę imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Sprawa córki Stanisława Karczewskiego jest przykładem korupcji politycznej, tak mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Portal Onet opisał, że jej zatrudnienie było ceną, jaką jedna z firm eventowych musiała zapłacić za uzyskanie kontraktu z Orlenem. Michał Szczerba mówi, że sprawa ta musi zostać wyjaśniona przez niezależną prokuraturę.
To jest załatwianie pracy za pieniądze z przyszłych kontraktów. To, że uczestniczy w tym osoba kiedyś pełniąca trzecią najważniejszą funkcję w państwie, to znaczy, że ta sprawa musi być wyjaśniona, bo jeżeli ktoś chciał defraudować środki publiczne, być może wykorzystywać je niezgodnie z celem, bo pamiętajmy, że ta spółka również była zaangażowana w agitację wyborczą PiS poza komitetem wyborczym, to musi być to wyjaśnione.
Janusz Jabłoński, przedsiębiorca z branży eventowej, powiedział portalowi Onet, że w zamian za kontrakty w Orlenie domagano się od niego przekazywania korzyści. Jedną z nich miało być żądanie zatrudnienia w firmie Jabłońskiego córki ówczesnego marszałka Senatu z Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Karczewskiego. Miał o tym mówić członek zarządu spółki Adam Burak. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy doszło do zmowy cenowej między dystrybutorem i sprzedawcami dronów. Podstawą do wszczęcia postępowania wyjaśniającego były sygnały o możliwości nielegalnego porozumienia między czterema firmami sprzedającymi drony i sprzęt chińskiej firmy DJI. Prezes urzędu Tomasz Chrustny mówi, że w celu zdobycia dowodów w tej sprawie w siedzibach firm zostały przeprowadzone przeszukania.
Odbyły się one za zgodą sądu i w asyście policji. Obecnie analizujemy dowody zgromadzone w tej sprawie. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas rozpoczniemy postępowanie antymonopolowe i zostaną przedsiębiorcom postawione zarzuty.
Za udział w zmowie ograniczającej konkurencję firmom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Ukarani mogą też zostać menadżerowie odpowiedzialni za zmowę. Minister spraw zagranicznych zaapelował o natychmiastowe opuszczenie Iranu. Jeżeli ktoś jeszcze nie posłuchał ostrzeżeń konsularnych MSZ, apeluje, proszę natychmiast opuścić Iran, napisał Radosław Sikorski na platformie X. Do wpisu dołączył swój poprzedni apel, żeby nie przebywać na Bliskim Wschodzie. Dziś mija rok od ataku palestyńskiego ugrupowania Hamas na Izrael. 7 października 2023 roku zginęło łącznie około 1200 osób. Od roku Izrael atakuje Strefę Gazy. Ponad 60% domów zostało tam zniszczonych, prawie 2 miliony ludzi przesiedlonych, a pracownicy organizacji humanitarnych mają problem z dostarczeniem pomocy, alarmuje Caritas Polska. Ponad 90% mieszkańców Strefy Gazy koczuje w ruinach albo miasteczkach namiotowych, oczekując zimy, mówi kierownik do spraw humanitarnej pomocy w rejonie Bliskiego Wschodu w Caritas, Radosław Sterna.
Tegoroczna zima będzie dla mieszkańców Strefy Gazy jeszcze trudniejsza niż poprzednia. W związku ze skalą zniszczeń, większość mieszkańców jest pozbawiona dachu nad głową i koczuje w ruinach albo mieszka w miasteczkach namiotowych. Już niedługo w Strefie Gazy zaczną się ulewne deszcze i silne wiatry, które obok trwającego już od wielu miesięcy niedożywienia będą trapiły mieszkańców tego regionu.
W toczącej się od roku wojnie w Strefie Gazy zginęło ponad 41 tysięcy osób. Ukraina uderzyła za pomocą dronów w magazyny paliwa na okupowanym przez Rosję Krymie. Natomiast rosyjska armia wysłała bezzałogowce w kierunku Kijowa. Według ukraińskich źródeł atak na Kijów zaczął się wczoraj wieczorem. To czwarty atak Rosjan na Kijów od początku października. Ukraińcy zaatakowali jeden z największych magazynów ropy na okupowanym Krymie. Chodzi o terminal morski w rejonie Teodosji. Litwa zamierza wykrywać i neutralizować przemytnicze balony meteorologiczne z Białorusi za pomocą dronów. W weekend litewskie służby przeprowadziły w tym celu ćwiczenia. Pogranicznicy mówią, że w ostatnim miesiącu odnotowali około 250 incydentów z przemytniczymi balonami.
W ostatnim czasie balony meteorologiczne z kontrabandą spadały na Litwie na obiekty zaliczane do infrastruktury krytycznej. Minister obrony Laurinas Kasciūnas powiedział agencji prasowej BNS, że po sobotnich ćwiczeniach wypracowano rozwiązania, dzięki czemu za pomocą dronów będzie można wykrywać i neutralizować balony. Przy czym dodał, że nie jest to zadanie tylko jednej instytucji. Straż Graniczna Litwy podała w zeszłym tygodniu, że teoretycznie może zestrzeliwać takie obiekty, ale nie ma do tego uprawnień. Z kolei wojsko uważa, że taki krok w czasie pokoju byłby skrajnością. W opinii części litewskich polityków przelot balonów obnaża luki w systemie bezpieczeństwa państwa. Ponadto takie obiekty mogą być wykorzystywane do prowokacji. Dlatego władze w Wilnie planują zmienić przepisy, aby odpowiednie służby miały prawo do ich zestrzeliwania. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Wiadomości przekazał państwu Michał Szczerba. A teraz dalsza część. Rok po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael tysiące ludzi na całym świecie wyszły na ulice, protestując przeciwko wojnie na Bliskim Wschodzie. 40 tysięcy propalestyńskich demonstrantów przemaszerowało przez centrum Londynu. Protesty odbyły się również m.in. w Paryżu, Rzymie, Manili, Kapsztadzie i Nowym Jorku, a także w pobliżu Białego Domu w Waszyngtonie, gdzie demonstranci skandowali hasła sprzeciwiające się wsparciu Stanów Zjednoczonych dla Izraela. Jeden z uczestników demonstracji próbował dokonać samopalenia. Został przewieziony do szpitala. Dziś w nocy w izraelskim nalocie na meczet w Strefie Gazy zginęło 21 osób, wiele zostało rannych. Zaatakowana została świątynia znajdująca się w pobliżu szpitala Al-Aqsa w Dair el-Balah. Izraelska armia poinformowała również, że zniszczyła w nocy skład amunicji i innych obiekty Hamasu w Bejrucie w Libanie. W mieście doszło też do silnej eksplozji. Poseł Marcin Romanowski nie stawił się w prokuraturze. Śledczy chcieli ponownie go przesłuchać i postawić zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Już raz to zrobił, ale sąd orzekł potem, że polityka chronił immunitet. Obrońca posła Romanowskiego, Bartosz Lewandowski, wskazuje przeszkody formalne, takie jak według niego brak skutecznego przedłużenia śledztwa, konieczność umorzenia postępowania oraz brak możliwości ponownego przedstawienia zarzutów. Prokuratura w wezwaniu wskazała dwa terminy. Ten jest pierwszy. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że jeśli Marcin Romanowski nie stawił się w pierwszym terminie, prokurator będzie prawdopodobnie czekał na drugim. To również zależy od postawy samego posła Romanowskiego, czy usprawiedliwi tę nieobecność, dodał rzecznik. Poseł Polski 2050 Rafał Kasprzyk powiedział, że zarzuty postawione byłemu wiceministrowi sprawiedliwości są bardzo poważne. Jeżeli udział posła Romanowskiego w zorganizowanej grupie przestępczej okaże się prawdą, to jest to niebezpieczne dla Polski. Jeśli udowodnione zostanie, że jest winny, to powinien kilka najbliższych lat spędzić w więzieniu. Najważniejsze jest to, żeby ujawnić i ukarać bossów tej zorganizowanej grupy przestępczej, mówił Rafał Kasprzyk. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szymkowski-Wen-Sęk powiedział, że ewentualne nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości powinna wyjaśnić niezależna prokuratura. Obrońca Romanowskiego nadesłał pismo usprawiedliwiające jego nieobecność, wskazując, że była ona spowodowana wcześniejszym zaplanowanym dłuższym zagranicznym wyjazdem na Węgry. Śledczy zarzucają byłemu zastępcy Zbigniewa Ziobro ustawianie konkursu w ramach Funduszu Sprawiedliwości i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Łączna kwota szkód, jaki miał wyrządzić, wynosi ponad 112 milionów złotych. Na polskim statku Jawor, wchodzącym w skład polskiej żeglugi morskiej, brazylijska policja zarekwirowała 0,5 tony kokainy, przekazał portal G1 w oparciu o informacje ze śledztwa. Według brazylijskiej policji, cytowanej przez media, przejęcie narkotyków przez służby miało miejsce przed zacumowaniem jednostki pływającej pod banderą Bahamas w porcie Itaqui, w mieście San Luis w stanie Maranhão na północnym wschodzie Brazylii. Do przeszukania polskiego masowca doszło, jak twierdzi PŻM, po zgłoszeniu ze strony członków załogi, którzy natrafili na narkotyki. Zarządzająca portem spółka podała, że Jawor dotarł do Brazylii z Rotterdamu. Następnie po załadunku soi miał udać się do Kartacheny na południowym wschodzie Hiszpanii. Służby policyjne potwierdziły, że trwa ustalanie okoliczności zdarzenia i zostanie przeprowadzone przesłuchanie członków załogi polskiego statku, którym według G1, czyli portalu, który podał tę informację, mogą zostać postawione zarzuty przemytu narkotyków i przynależności do zorganizowanej grupy przestępczej. Brazylijska policja przekazała, że zarekwirowany na statku ładunek jest największym przejętym transportem kokainy w historii tego stanu. W niedzielę rzecznik prasowy PZM Krzysztof Gogol poinformował, że załoga masowca Jawor znalazła kilkanaście 40-kilogramowych paczek z narkotykami, które miały zostać podrzucone, kiedy statek znajdował się na kotwicowisku. Według rzecznika marynarze odkryli narkotyki w piątek i niebawem kapitan jednostki poinformował o znalezieniu ładunku agenta, a potem policję. Powiadomiona o podejrzanym ładunku policja, jak sprecyzował rzecznik, wysłała na statek śmigłowiec z funkcjonariuszami, a ci ustalili, że w paczkach znajduje się kokaina. Z kolei w czwartek brazylijska policja federalna oraz żołnierze marynarki wojennej przejęli w porcie Santos ponad 100 kg narkotyków, które znajdowały się pod poszyciem masowca Guardian. Według ustaleń portalu G1 jednostka ta udawała się do Polski. Z nagrań nakręconych podczas przejęcia narkotyków, najprawdopodobniej kokainy, wynika, że zostały one ukryte pod poszyciem kadłuba tego masowca. Jednostka ta pływa pod banderą Wysp Marszala. Na filmie udostępnionym przez portal G1 widać nurków wydobywających ze statku 4 dużych rozmiarów paczki, w których ukryto narkotyki. Brazylijska marynarka wojenna określiła mianem substancji o właściwościach kokainy. Materiał ten przejdzie przez specjalistyczne testy w celu potwierdzenia, że jest to kokaina, przekazał portal G1.
W Afryce mieszka, czarno ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. Do domu ze szkoły wraca, co ci figluje, to jego praca. Aż mama krzyczy bambo w obusie, a bambo czarno nadyma w buzie. Powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego murzynka. Szkoda, że bambo czarny, wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły.
Każdy z nas pamięta tę czytankę z pierwszej klasy. Inne były czasy i nie było wtedy politycznej poprawności. Dziś byłoby to nie do pomyślenia. A teraz ogłoszenia amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Miesiąc to październik, to szczególny czas modlitwy na różańcu. Matka Boża zachęca nas, abyśmy każdego dnia modlili się w naszych rodzinach, wspólnotach, także w naszym klasztorze, w naszym sanktuarium. Modlimy się przez cały rok na modlitwę różańcową. Godzinie 11:30 po mszy świętej jest wystawienie Świętego Sakramentu i modlitwa na różańcu, także w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12:30. Także minioną niedzielę odbyła się specjalna msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Nikla o godzinie 12:30. Także przewodniczył specjalnemu nabożeństwu różańcowemu 7 w poniedziałek, kiedy modliliśmy się aż 4 częściami różańca, także idąc dróżkami różańcowymi. Niech Maryja wyprasza te potrzebne łaski. Ksiądz biskup Stanisław Nikiel przybył z Rzymu, jest biskupem od kilku miesięcy. Także zapraszamy na 13, tak jak każdego miesiąca, od maja do października, to Dzień Fatimski. Tym razem przypada w niedzielę, msza święta i procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem. 16 października to już 58. rocznica poświęcenia naszego sanktuarium. Zapraszamy serdecznie do dziękczynienia Panu Bogu za to święte miejsce. Natomiast 20 to Dzień Dziecka Utraconego. 20 października modlitwa za dzieci utracone. Będzie to specjalna msza święta o godzinie 12:30 z modlitwą i łaskami uzdrowienia dla tych, którym doświadczyli właśnie śmierci swojego dziecka. 22 października to wspomnienie świętego Jana Pawła II, Dzień Dziękczynienia. I 26 października zapraszamy na czuwanie nocne o godzinie 9 wieczorem. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, niech obdarza łaskami. Także już zapraszamy na uroczystości wszystkich świętych, które odbędą się u nas w piątek, już 1 listopada, Dzień Modlitw za Zmarłych. Dodatkowa msza święta o godzinie 10 rano w języku polskim. Natomiast 2 listopada, także sobota, Dzień Zaduszny, dodatkowa msza święta o godzinie 10 w języku polskim. Także zapraszamy na uroczystości, właśnie te zewnętrzne uroczystości wszystkich świętych. Dzień Modlitw za Zmarłych, niedziela 3 listopada o godzinie 12:30, uroczysta msza święta i procesja na cmentarz po mszy świętej. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, obdarza łaskami, a Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Bóg zapłać wszystkim radiostacjom za wspólną naszą współpracę i za ten głos z amerykańskiej Częstochowy. Serce błogosławi ojciec Bartłomiej, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Wczoraj ulicami Filadelfii przeszła 91. Parada Pułaskiego. W tym miejscu w imieniu Kongresu Polonii Amerykańskiej, głównego organizatora tej parady, chciałabym przekazać podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu do tej parady, między innymi pani Teresie Romanowskiej, która koordynuje te wysiłki, oraz wszystkim pozostałym organizatorom, uczestnikom tej parady, bo bez nich nie byłoby parady, tak więc serdeczne ukłony w stronę Państwa, jak również wszystkim, którzy przyszli tę paradę oglądać na ulicach Filadelfii. Bez wspólnego wysiłku nie byłoby tej parady, a więc podziękowania jeszcze wielu innym bezimiennym współtwórcą tej parady. Teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Miłość i Wojna. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 90. Zbliżało się pół roku pobytu Billiego w więzieniu w Libii. Ważyło 15 kg mniej niż w dniu, kiedy tam wszedł. Broda sięgała mu do połowy klatki piersiowej. Twarz miał szarą, policzki zapadnięte. Ale nauczył się, jak przetrwać. Grzebałeś palcem w jedzeniu, by wyłowić robaki, a potem wąchałeś zawartość miski. Czasami lepiej było głodować, niż jeść podawaną jeńcom zepsutą breję, która powodowała wymioty i biegunkę i trzeba było biegać do obrzydliwej latryny, którą strażnicy nazywali łazienką. Mogłeś umrzeć, zanim do niej dobiegłeś. Hamowałeś emocje, nie krytykowałeś więzienia czy jego administracji w listach, które zezwalano pisać. By oszczędzić papieru, ich długość była ograniczona do 6 linijek. Billy domyślał się, że wojna przybrała obrót niekorzystny dla rebeliantów. Nie można było liczyć na to, że któryś z listów dotrze na północ. Podejrzewał, że niektóre albo wszystkie były palone lub wyrzucane do rzeki James. Spałeś lekko, zwłaszcza gdy więźniowie w innej części budynku polowali na rzeczy, które można było ukraść, albo kogoś, kogo można zgwałcić. Zresztą trudno było spać głęboko w celach mieszczących od 300 do 500 mężczyzn. Więzienie pękało w szwach, bo ostatnio nie dochodziło do wymiany jeńców między północą a południem. Cela Billiego na ostatnim piętrze była tak zatłoczona, że ludzie spali na łyżeczkę bez koców, co było jeszcze trudniejsze teraz, gdy nadeszła zima. Trzymałeś się z daleka od okien. Bez względu na to, jak bardzo tęskniłeś za łykiem świeżego powietrza, dręczony odorem środków dezynfekcyjnych. Strażnicy na zewnątrz, czasem też cywile, strzelali do jeńców pojawiających się w oknach, a naczelnik więzienia na to pozwalał. Przerywałeś nudę, sięgając po jabłko lub gazetę albo ciastko owsiane z koszyka szalonej Betsy. Potem gawędziłeś z nią trochę o sprawach bez znaczenia. Szalona Betsy była niską, korpulentną kobietą około 40, do której zwracano się oficjalnie Miss Van Leff. Chłopcy włóczący się wokół więzienia skandowali wiedźma, gdy wchodziła i czasem rzucali w nią kamieniami. Nie powstrzymywało jej to jednak od częstych wizyt, a władze zezwoliły jej na odwiedzanie Libby, ponieważ była dożywotnią mieszkanką Church Hill i pomagała drobnymi prezentami utrzymać spokój wśród jeńców. Robiłeś wszystko, co możliwe, by uniknąć przygnębiającego rozmyślania o swoim położeniu. Grałeś w warcaby, wymieniałeś się kombatanckimi opowieściami, uczyłeś się francuskiego lub poznawałeś historię muzyki na którymś z wykładów prowadzonych przez współtowarzyszy. Jeśli miałeś przypadkiem papier, skrobałeś artykuł do kroniki Libby i wręczałeś wydawcy, który stawał i recytował całą gazetę dwa razy w tygodniu dla tłumów, gromadzących się w jednym z największych pomieszczeń. Przede wszystkim jednak, jeśli byłeś Billym Hazardem, unikałeś kontaktu z kapralem Clyde'em Vesey'em. W pierwszych tygodniach niewoli nie było to trudne. Vesey urzędował wtedy na parterze, gdzie przyjmował nowych więźniów i prowadził ewidencję tych, którzy już byli w środku. Lecz pewnej nocy, tuż po Bożym Narodzeniu, w zimnym pomieszczeniu, gdzie Billy usiłował zasnąć wśród niespokojnych mężczyzn, Vesey pojawił się jak widmo. — Tu jesteś, Hazard! — rzucił uśmiechając się. — Zależało mi na tym, żeby cię znaleźć i powiedzieć ci, że przeniesiono mnie tu na nocne dyżury. Oznacza to o połowę wyższą pensję, a poza tym będę mógł ci poświęcić tyle uwagi, na ile zasługujesz. Billy zakaszlał z ręką przytkniętą do ust. Był przeziębiony. — Wspaniała wiadomość! Odparł, gdy spazmatyczny atak kaszlu się skończył. Będę rozkoszował się każdą cenną chwilą pana obecności, kapralu. Wciąż uśmiechając się słodko, Vesey spojrzał na rękę, na której Billy podpierał się na swoim kawałku podłogi, po czym nadepnął na nią nabitym ćwiekami butem. Nie będę tolerował na swojej zmianie twoich aroganckich manier rodem z Akademii Wojskowej. Nacisnął mocniej. Jasny, Hazard? Billy zacisnął zęby i spojrzał z ukosa. W kącikach jego oczu pojawiły się łzy, a spod podeszwy buta Veseya wypłynęła cienka stróżka krwi. — Ty skurwysynu! — wyszeptał Billy. Na szczęście Vesey tego nie usłyszał, bo znowu mówił. — Cóż to? Czyżbym widział dzielnego Jankesa płaczącego? — Wspaniale! Wspaniale! — obracał stopę, wwiercając but w dłoń Billy'ego. Ten nie mógł powstrzymać niskiego, zdławionego jęku. Gdy Vesey w końcu cofnął stopę, Billy ujrzał głębokie rany i krewę lśniącą w świetle latarni. — Muszę iść na obchód, ale będę często wracał. Będziemy odbywali regularnie lekcje pokory, aż nauczysz się, gdzie twoje miejsce. Niżej niż najgorszego czarnucha. Dobrej nocy, Hazard. Kapral odszedł, nucąc pod nosem jakiś hymn religijny. Billy zamrugał parę razy. Oderwał kawałek swojej złachmanionej koszuli i owinął krwawiącą rękę. Kichnął dwukrotnie. Z prawej i lewej przy jego głowie i stopach leżeli jeńcy. Nie miał wątpliwości, że się obudzili, ale żaden nawet nie drgnął podczas wizyty Vesey'a. Nie winił ich za to. Nie był pewien, czy sam zaryzykowałby swoje i bez tego nikłe szanse na przeżycie, by stanąć w obronie innego współtowarzysza, który ściągnął na siebie gniew strażnika. Z początkiem stycznia w dłoń Billy'ego wdało się zakażenie, a przeziębienie znacznie się nasiliło. Wesi przychodził do niego co najmniej raz każdej nocy. Obrażał go albo zmuszał do maszerowania po schodach więzienia w dół i w górę przez 2 godziny lub do stania w kącie na palcach, podczas gdy on siedział na stołku, trzymając muszkiet z bagnetem, którego czubek znajdował się centymetr od drżących z zimna pleców Billiego. Przyznaj, szeptał z uśmiechem. Teraz już musisz być świadomy swojej niższości. Tego, że jesteś kimś gorszym. Czy się myliłeś? Przyznaj, że podziwiasz prezydenta Davisa, a generała Lee uważasz za największego żołnierza w całym chrześcijańskim świecie. Nogi Billiego drżały. Czuł się tak, jakby miał połamane palce stóp. Odpieprz się, rzucił. Wesi rozciął mu na plecach koszulę i przejechał po nich bagnetem. Na szczęście rana nie jątrzyła się tak jak ta na ręce. Dłoń była żółto-brązowa od ropy i strupów. Będziemy to kontynuować, obiecał Wesi, kiedy przyszedł po niego sierżant. Możesz być pewien, pogański pomiocie. Postawa Billiego, chęć pomagania innym więźniom, wkrótce uległa zmianie. Do sali na piętrze przybyło 8 nowych mężczyzn w miejsce kapitana, który umarł w nocy. Jeden z przybyszów, blady, kędzierzawy młodzieniec o wysokim czole, zajął miejsce obok Billiego. Nazywał się Timothy Wan. Zaciągnął się pod koniec pierwszego roku studiów na Harvardzie i został awansowany do rangi podporucznika po tym, jak 3 inni oficerowie w jego jednostce zostali zabici. Drugiej nocy pobytu Wana w Libii oficerowie z innej sali polowali na ofiary do gwałtu. Billy obudził się z płytkiego snu i zobaczył 3 brodatych mężczyzn ciągnących chłopca z Massachusetts w stronę wspólnej umywalni. Czwarty, rozpinając pas Wana, powiedział: ten kurczak ma małą, kościstą dupę, ale wystarczy. Billy wiedział, że takie rzeczy się zdarzały, ale dotąd nie był tego świadkiem. Nie mógł znieść takiego traktowania młodego oficera, który był właściwie jeszcze dzieckiem. Wytarł nos, wstał i przedzierał się między drzemiącymi jeńcami, aż zrównał się z 4 niosącą Wana, którego oczy zaokrągliły się z przerażenia. Puśćcie go, powiedział Billy. Możecie to robić w swojej sali, ale nie tutaj. Siwowłosy mężczyzna, który wcześniej rozpiął pas Wana, pogłaskał chłopaka z nachmurzoną miną. Rościsz sobie do niego prawa, tak? To twój kochasz. Billy wyciągnął ręce, zamierzając wyrwać Wana z ramion napastników, dźwigających go jak wołową tuszę. Jeden z nich cofnął się, by nabrać rozmachu, zamachnął się pasem i trafił Billy'ego w policzek. Pomimo choroby, gorączka nie ustępowała już od doby. Billy poczuł, że wściekłość dodaje mu sił. Wydarł pas mężczyźnie, złapał oba końce, zarzucił go na szyję tamtego i skrzyżował ręce. Unieruchomił napastnika. Pociągnął mocniej. Kompani tego duszonego zrzucili Wana na podłogę. Wracaj na swoje miejsce, powiedział Billy do Tima, podczas gdy wśród napastników powstało zamieszanie. W korytarzu zamigotało światło latarni. Co to za zamieszanie? Co się tu dzieje? Pojawił się Wesi z wysoko uniesioną latarnią w jednej i rewolwerem w drugiej ręce. Billy wypuścił koniec paska. Siwowłosy oficer odskoczył, pocierając zaczerwienioną szyję. Ten wariat mnie zaatakował. Zaczął mnie dusić tylko dlatego, że rozmawialiśmy tu z przyjaciółmi, a on uznał, że przeszkadzamy mu spać. Pańskie oskarżenie mnie nie dziwi. Wesi pokiwał głową z udanym współczuciem. Ten oficer jest agresywnym człowiekiem. Wciąż sprawia kłopoty. Zajmę się nim. Reszta może wracać do siebie.
Tak jest, wymamrotali napastnicy. Nikt nie ociągał się z odejściem. Co my z tobą zrobimy, Hazard? Wesi potrafił mówić, wzdychać i uśmiechać się jednocześnie. Moje lekcje nie położyły kresu twojemu nieustannemu buntowaniu się. Może jeszcze jedna na świeżym powietrzu okaże się bardziej skuteczna. Chciałbym włożyć buty, skoro wychodzimy. Marsz! Rozkazał Wesi, chwytając go za kołnierz. Billy kątem oka dostrzegł głowy podnoszące się tu i ówdzie na sali. Szybko opadły, a on zastanawiał się, dlaczego był tak głupi, że pomógł Timowi. Kiedy młody więzień zaczął wstawać, Billy pokręcił głową i wyszedł z sali przed Wesejem. Gdy wyszli z budynku, od strony rzeki, Wesi wręczył latarnię strażnikowi przy drzwiach, po czym zepchnął Billy'ego ze schodów i rzucił na kolana. Związał mu nogi i nadgarstki, tak naciągając sznur na plecach, że ramiona jeńca naprężyły się i po chwili poczuł ból w mięśniach nóg. Zaczął padać drobny deszcz. Wesi wepchnął w usta Billy'ego cuchnącą szmatę i zabezpieczył ten knebel drugą, zawiązaną wokół głowy. Podczas tych czynności Wesi nucił "What a friend we have in Jesus". Zanim skończył, deszcz rozpadał się na dobre. Zimny, zamarzający, jak zauważył Billy, kichając. Kapral Wesi pobiegłby schronić się w drzwiach.
Wrócę, jak tylko znajdę płaszcz, Hazard. Zimno tu, ale muszę choć przez chwilę popatrzeć, jak znosisz karę. Jeśli nie złamiemy twojego ducha, złamiemy kręgosłup.
Już wcale cię nie rozumiem, powiedziała Judith tego samego wieczoru, wiele kilometrów dalej, w Charlestonie.
Siedzący po drugiej stronie stołu Cooper skrzywił się. W luźnej jedwabnej koszuli garbił się tak jak zwykle ostatnio. Nietknięty talerz odsunął na bok.
Jeśli to ma być kolejna skarga na moje niewywiązywanie się z obowiązków małżeńskich,
nie, cholera jasna. Jej oczy błysnęły, ale udało jej się opanować. Wiem, że ciągle jesteś umęczony, choć byłoby mi miło, gdybyś mnie czasem traktował jak żonę. Nie to miałam na myśli, mówiąc, że cię nie rozumiem.
Podmuch wiatru z otoczonego murem ogrodu zatrzepotał płomykami świec i poruszył zasłonami przy otwartych, przeszklonych drzwiach.
A zatem chodzi o próbę łodzi, stwierdził Cooper. Przeklęty Lucius. Wypił za dużo czerwonego wina.
Nie win biednego Luciusa. To ty zaprosiłeś go na dzisiejszy wieczór i sam nalewałeś mu wino. Jemu i sobie.
Odpowiedział nieartykułowanym pomrukiem. W salonie Mary Louise zaczęła grać na fortepianie The Bonnie Blue Flag. Na prośbę Judith wyszła z częstym gościem Mainów z jadalni po tym, jak chłopak nieostrożnie powiedział coś o próbie przewidzianej na następny poniedziałek. Cooper celowo nie wspomniał o tym żonie, mając nadzieję, że uniknie łez i moralizowania, co oznaczałoby konieczność marnowania energii na uporanie się z tym.
Więc co miałaś na myśli, mówiąc, że mnie nie rozumiesz? Zapytał, patrząc na nią wrogo.
Powiedziałam to po angielsku. Czy tak trudno rozszyfrować to zdanie? Nie jesteś już tym człowiekiem, którego poślubiłam. Nawet nie tym, z którym popłynęłam do Anglii.
Jego twarz wydawała się drgać z wściekłości. Splótł dłonie łokciami, napierając na stół tak mocno, że ten aż zaskrzypiał.
Przypominam ci, że to już nie jest ten świat, w którym wydarzyły się obie te rzeczy. Konfederacja jest w tragicznym położeniu. Konieczne są desperackie działania. Udział w próbie łodzi jest moim obowiązkiem. Moim obowiązkiem! Jeśli brak ci bystrości, by to zrozumieć i odwagi, żeby to znieść, to ty również nie jesteś już tą kobietą, którą poślubiłem.
Hurra, hurra, za sprawą południa, hurra! Śpiewała ich dorastająca córka i gość w salonie. Hurra dla ukochanej błękitnej flagi, na której błyszczy samotna gwiazda.
Judith zgarnęła z czoła ciemnoblond loki. Och, powiedziała z gorzkim grymasem ust. Jak ty nic nie rozumiesz? To nie ryzyko tak mnie martwi w tej chwili, choć Bóg wie, że jest ostatnio stale obecny w naszym życiu. Chodzi mi o to, jak brutalnie forsujesz ten piekielny projekt Hanleya, jak uparcie nalegasz na kolejne próby. Chodzi mi o to, że zmuszasz 7 niewinnych ludzi do zanurzenia się w tej żelaznej trumnie tylko dlatego, że twoim zdaniem musi tak być. Był czas, że nienawidziłeś tej wojny całą duszą. Teraz stałeś się barbarzyńcą, którego nie poznaję.
Skończyłaś? Zapytał lodowato.
Nie. Odwołaj tę próbę. Nie igraj ludzkim życiem dla własnych szalonych celów.
A więc mój cel jest szalony, tak?
Tak! Judith uderzyła pięścią w stół.
Patriotyzm jest szalony, tak? Obrona mojego rodzinnego stanu jest szaleństwem? I uchronienie tego miasta przed spaleniem czy zrównaniem z ziemią? Wiesz dobrze, czego chcą Jankesi. Nie pozostawić po Charlestonie nic oprócz rzumowiska. Tego chcą! Krzyknął.
Nie obchodzi mnie to! Nie obchodzi mnie!
Zerwała się z krzesła łkając. Patriotyczna pieśń w salonie urwała się w półsłowa.
Nie jesteś zbawcą Konfederacji, choć tak się zachowujesz. Dobrze, próbuj dalej, zabij się w imię świętej sprawy, skoro chcesz, ale to wstrętne i niemoralne z twojej strony domagać się ofiary z cudzego życia, by uśmierzyć swój gniew. Dawny Cooper zrozumiałby to. Ten Cooper, którego kochałam. Kochałam tak bardzo.
Przerwała. Zapadła cisza. W ogrodzie liście palm szumiały na wietrze. Cooper wstawał z krzesła niczym długi, rozwijający się wąż.
Próba odbędzie się tak, jak zaplanowano.
Oświadczył z twarzą bez wyrazu.
Wiedziałam.
Cóż, odtąd będziesz rozmawiał o tym sam ze sobą.
Co to znaczy?
To znaczy, że możesz jadać posiłki w domu, lecz nie spodziewaj się, że będę ci towarzyszyć. To znaczy, że będziesz sypiać w osobnej sypialni. Nie chcę cię w mojej.
Patrzyli na siebie przez chwilę, a potem Cooper wyszedł. Opanowanie Judith zniknęło. Dotarły do niej głosy z salonu. Pierwszy męża brzmiał szorstko.
Lucius, weź płaszcz. Możemy dziś jeszcze popracować.
Och, tato, rzuciła Mary Louise, zdradzając zdenerwowanie. Mama mówiła, że zbierzemy się razem, żeby pośpiewać.
Nie odzywaj się.
Judith pochyliła głowę. Ukryła twarz w dłoniach i zaczęła cicho płakać.
Tyle, powieść jutro, kolejny rozdział, a teraz na moment wracamy do wiadomości. Dotarli do zdjęć rezydencji Putina. Zadziwiające, co się z nią stało. Willa Władimira Putina w Soczi została całkowicie wyburzona. Dowodem na to są zdjęcia satelitarne, do których dotarli dziennikarze niezależnego Proektu. Prezydent Rosji miał przestać latać nad Morze Czarne. Według źródeł dyktator zaczął się bać o swoje życie po atakach dronów na cele w mieście. Z informacji Proektu wynika, że Władimir Putin nie odwiedził Soczi od 7 miesięcy. Źródło twierdzi, że główny budynek willi prezydenta Rosji zaczęto demontować w lutym tego roku, a już miesiąc później budowla została zrównana z ziemią. Potwierdzają to zdjęcia satelitarne, do których dotarli niezależni dziennikarze śledczy. Obecnie na terenie rezydencji znajduje się dół, wokół którego pracuje sprzęt budowlany. Nie podano powodu rozbiórki budynku, przekazano. Władimir Putin przyjmuje swoich gości w pałacu, który stoi obok. Ostatni raz rosyjski prezydent przyjął tam gościa w marcu 2024 roku, gdzie spotkał się z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Rafaelem Grossim. Dziennikarze Proektu twierdzą, że Putin boi się latać prywatnymi samolotami nad Morzem Czarnym. Dyskutują o tym między sobą i są zaskoczeni, że nie są już zapraszani na spotkania w Soczi, przekazał informator z otoczenia prezydenta Federacji Rosyjskiej w rozmowie ze źródłem. Doniesienia o obawach Putina o ataku na jego życie miały potwierdzić także kolejni rozmówcy. Co ciekawe, prezydent Rosji w 2024 roku złamał nawet wieloletnią tradycję przyjazdu do Soczi na urodziny Aliny Kabajewej, gimnastyczki artystycznej i domniemanej kochanki. Generał Kukuła do dymisji zapowiedział w Polsce wojnę. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w ochronie naszego państwa, powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła. Słowa generała odbiły się szerokim echem w Polsce. W tej sprawie zabrał głos m.in. były premier Leszek Miller. Jego zdaniem po tej wypowiedzi generał Kukuła, cytuję, powinien zdymisjonować się sam. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. I nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, ale coś się musi wydarzyć. Musimy zbudować siły zbrojne przygotowane do tego typu działań, powiedział generał Kukuła podczas inauguracji Nowego Roku w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Leszek Miller określił słowa generała Kukuły jako co najmniej nieodpowiedzialne. Coraz więcej Polaków ucieka z Polski, na przykład do Portugalii czy Hiszpanii, i coraz więcej inwestorów wycofuje się z Polski. Nikt nie chce być w kraju, który będzie toczył wojnę, powiedział polityk w Radiu Z. Panu Kukule wszystko się pomyliło. On powinien informować obywateli RP, że jesteśmy tak przygotowani, że nikt nie jest w stanie nas zaatakować, bo każdy będzie się bał. A poza tym jesteśmy w NATO, dodał Leszek. Były premier stwierdził, że w Polsce jest grupa polityków i wojskowych, którzy próbują obniżyć znaczenie NATO. Zachowują się i mówią takie rzeczy, jakby NATO było papierowym tygrysem, do niczego niezdolnym, dodał. Jego zdaniem, gdyby pan Kukuła chciał zrobić coś dobrego, to powinien się zdymisjonować sam. Odsłona tak zwanego Family Feud, czy też tak jak jest w serialu Sukcesja. Synowie Zygmunta Solorza, Tobiasz Solarz i Piotr Żak, zostali odwołani z Rady Nadzorczej. Akcjonariusze odwołali także prawnika Jarosława Grzesiaka. Zygmunt Solorz ma 65%, prawie 66% akcji w firmie. Założyciel, główny akcjonariusz grupy Polsat Plus, Zygmunt Solorz, datowanym na czwartek 26 września liście do pracowników zapowiedział działania, których konsekwencją ma być odwołanie jego dzieci z władz spółki grupy. Fakt rozesłania takiego listu potwierdził rzecznik grupy Polsat Plus Tomasz Matwiejczuk. W liście Solorz pisze, że w ostatnim czasie zdał sobie sprawę, iż angażowanie na obecnym etapie swoich dzieci w zarządzanie firmy nie przyczynia się do większej stabilizacji w firmie, ani do budowania lepszej przyszłości. Dlatego, jak napisał, postanowił zmienić tę sytuację i poddać działania w celu odwołania w najbliższych tygodniach moich dzieci z władz odpowiednich spółek. Syn Zygmunta Solorza, Tobiasz Solorz, jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Polsat Plus. Przewodniczącym Rady jest zaś sam Zygmunt Solorz. Drugi syn, Piotr Żak, jest prezesem telewizji Polsat. Solorz ma jeszcze jedną córkę, Aleksandrę Żak. Według Gazety Wyborczej dzieci Zygmunta Solorza są w ostrym sporze z Justyną Kulką, obecną partnerką, a od marca żoną Solorza. Justyna Kulka jest też wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Grupy Polsat. W Super Ekspresie Solorz przekonywał, że panuje nad wszystkim, a brak kontaktu z dziećmi wyjaśnił tym, że odbywał właśnie zaległą podróż poślubną. Super Ekspres zapytał Kulkę, jak czuje się po tym, co napisała o niej Gazeta Wyborcza. Nikt nie lubi czytać o sobie takich rzeczy. Większość z tego jest nieprawdą i nie wiem, jakiemu celowi ta publikacja ma służyć. Dlatego nie zamierzam się do tego odnosić, stwierdziła Justyna Kulka. I popatrzcie Państwo, co dzieje się nieraz w takich rodzinach, które są bardzo bogate. Jakie zgrzyty pomiędzy rodzicami, czy też ojcem, a dziećmi. A nam się wszystkim wydaje, że ci ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, są zabezpieczeni przed tego typu wstrząsami. Okazuje się, że nie. Przypuszczam, że chodzi tu bardziej o władzę niż o pieniądze. Popularny utwór Na Zielonej Ukrainie, przerobiony przez Krzesimira Dębskiego na potrzeby filmu Ogniem i Mieczem, to ostatnia pozycja dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Barbara Inicka.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.